To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
O tym, że gorzej jest tylko w Białorusi, Rosji, Armenii, Turcji i Azerbejdżanie, lepiej już nawet w Monako. Polska na 43. miejscu rankingu opublikowanego przez ILGA Europe. Rankingu, którego celem jest pokazanie, jakie mają prawa osoby LGBTQ+.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu, we wtorek w 8.10. Raport ILGA Europe mierzy poziom równouprawnienia osób LGBTQ+. Znów zajęliśmy ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Raport został opublikowany z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Ten przypada, przypomnę, 17 maja, czyli dokładnie przed tygodniem obchodziliśmy. Dlaczego tak jest w Polsce i czy coś może się zmienić? O tym będziemy dziś rozmawiać z dyrektorem zarządzającym kampanii przeciw homofobii w Polsce, Sławą Melnykiem, który jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Sława, cześć.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, że tak źle to chyba jeszcze nie było, a właściwie tak źle jest wciąż. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii opublikowano po raz kolejny raport. Zrobiła to ILGA Europe. On mierzy poziom równouprawnienia osób LGBTQ+, w Europie, w krajach Unii Europejskiej i nie tylko. No i znów zajęliśmy ostatnie miejsce, gdy chodzi o kraje należące do Unii Europejskiej. Ten wynik cię zdziwił?
Nie, generalnie wynik nikogo z nas nie zdziwił, jak widzimy postęp w przyjmowaniu jakiegokolwiek prawa, które zmierza do równouprawnienia osób LGBTQ+, to w Polsce nic się nie zmieniło i w zasadzie jak widzimy postęp, który powoli jednak następuje w innych krajach Unii Europejskiej, to w Polsce po pierwsze trudno to nazwać jakimkolwiek postępem, ale też jest sytuacja bardziej już nie w tym, że przyjmowane jest bardziej restrykcyjne prawo, tylko w jaki sposób obecne jest przestrzegane, to niestety można nawet mówić o regresie, mimo że kolejny rok z rzędu zajmujemy ostatnią, jak powiedziałeś, pozycję w Unii Europejskiej, więc trochę w zasadzie niżej się nie da.
Dobrze, ale czy cokolwiek w Polsce funkcjonuje, gdy chodzi o prawa mniejszości?
Jeśli chodzi o prawa osób LGBT, to jedyne miejsce, gdzie polskie prawo to reguluje, to jest miejsce pracy i kodeks pracy, różnie z przestrzeganiem tego. Wciąż do przypadków dyskryminacji w miejscu pracy oczywiście dochodzi, ale to jest jedyne miejsce, które w prawie jest twardo zakorzenione, z którego osoby LGBTQ mogą korzystać. Wiemy, że też w Polsce funkcjonuje wolność do zgromadzeń, wolność do stowarzyszenia się, ale to już są jakieś minimalne podstawy funkcjonowania państwa prawa. Aczkolwiek w Polsce od lat się mierzymy z kryzysem praworządności, więc trudno tutaj mówić o jakimś systemowym polepszeniu praw osób LGBT w Polsce.
A w jaki sposób osoby LGBTQ+, są chronione w miejscu pracy?
Mówiąc prostym językiem, pracodawca nie ma prawa dyskryminować kogokolwiek ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, czyli zwolnienia z tego powodu albo nie zatrudniania tylko z tego powodu nie są możliwe według kodeksu pracy.
Mówimy oczywiście o takim powiedzeniu komuś wprost. Jest pani lesbijką, jest pan gejem, jest pan osobą nieheteronormatywną, mamy do czynienia z osobą niebinarną i dlatego nie dostaje ona pracy. No ale wiadomo, że nikt tego właściwie prosto w oczy nie powie, chyba że jest aż tak odważny, więc nawet w sytuacji, w której kodeks pracy na to nie zezwala, to i tak właściwie, jeżeli pracodawca się uprze, to jakoś może to opłótkami obejść, prawda?
Tak, no niestety tak jest. Jeśli chodzi o miejsce pracy, to mimo że pracodawcy wprost, jeśli powiedzą, że przyczyną do zwolnienia jest orientacja seksualna, tożsamość płciowa, to jest ewidentne łamanie prawa. Nie zawsze tak jest, więc wtedy osoby mają prawo ubiegać się o swoje prawa na ścieżce sądowej i to jest w zasadzie jedyne miejsce, gdzie osoby LGBT z takiego narzędzia mogą korzystać w Polsce.
I sporo jest takich przypadków?
Takich przypadków jest sporo i najczęściej w naszym doświadczeniu jest to dyskryminacja ze względu właśnie na tożsamość płciową. Zdarzały się też sytuacje, gdzie naszych klientów zwalniano ze względu na to, że udzielały się publicznie albo na przykład brały udział w paradzie równości, w marszach równości i to było przyczyną do na przykład zwolnienia. I takie sprawy najczęściej do nas docierają i wtedy bronimy klientów przed sądami.
Chciałem jakkolwiek optymistycznie naszą rozmowę dzisiaj zacząć, chociaż wiemy, jakie są wyniki raportu opublikowanego i wiemy, w którym miejscu Polska znajduje się na mapie Europy i w tym rankingu. To jest ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Za nami są tylko te kraje europejskie, które nie należą do wspólnoty i są to na przykład Białoruś, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan. Nawet Monako, które w poprzedniej edycji miało równie zły wynik co my, już się nieco odbiło w tym rankingu i zajmuje 43 na 49 miejsc ex aequo z Polską. Ale teraz wróćmy do tego, jak wygląda życie osób LGBTQ+ w naszym kraju. Zapytałem cię, co w ogóle działa, a powiedzmy, co zdecydowanie nie działa.
Zanim może opowiem o tym, co nie działa, to nawet trochę jakąś nutkę optymistyczną bym tutaj jednak dodał, to sposób, w jaki społeczność osób LGBT teraz funkcjonuje w Polsce, jest nie do porównania z tym, jak to było kilka lat temu i mimo, że prawo się nie zmienia, to społeczność mocno się mobilizuje, mocno się angażuje. Jeśli porównajmy liczbę marszy równości, które odbywały się w Polsce 5 lat temu, a było to powiedzmy 10 maksymalnie marszy równości w całej Polsce, to w roku przed pandemią to było ponad 30, w tym roku prawdopodobnie możemy dobić do 40 marszów równości, więc widzimy tu też ogromną mobilizację społeczną osób LGBT i ich sojuszników i sojuszniczek, a raport ILGA Europe mierzy tylko i wyłącznie prawo, czyli możliwości miejsca, gdzie osoby LGBT są chronione i w jaki sposób te prawa są przez państwo postrzegane. No, wracając do tego, czego w Polsce nie ma dla osób LGBT, to jak już wspominałem, to oprócz ochrony w miejscu pracy, to w zasadzie nic ze związków partnerskich, równości, małżeństwa, prawa do wychowywania dzieci. W ostatnich latach też dochodziło do prób zakazywania marszów równości, czyli coś, z czym się nie zderzyliśmy nawet 5 lat temu, to zasłaniając jakimiś przesłankami typu bezpieczeństwo marsz albo też zasady pandemiczne w pewnym momencie, to były próby nieskuteczne, ale były próby zakazów marszu równości w kilku miejscowościach w ostatnich latach.
No i teraz pytanie, Sława, myślę, najbardziej istotne, to znaczy, co zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła, żeby Polska nie zajmowała tego haniebnego ostatniego miejsca w rankingu wśród państw Unii Europejskiej, kraj, którego władze mówią, że panuje tu pełna demokracja, wszyscy są równi względem prawa i tak dalej. Wiadomo, że na obecnych rządzących raczej nie możemy w tej kwestii liczyć, więc co się może dobrego wydarzyć oddolnie i co się już wydarza, co może spowodować, że za czas jakiś jednak władza, ktokolwiek nie będzie jej sprawował, albo ktokolwiek będzie ją sprawował, będzie musiała wreszcie coś z tym faktem zrobić i sprawić, że wszyscy, w tym oczywiście osoby LGBTQ+, będą równe wobec prawa i będą miały te same możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, co osoby heteronormatywne.
Generalnie dzisiaj, teraz w zasadzie to poparcie społeczne do jakichś poszczególnych postulatów organizacji działających na rzecz osób LGBT czy też osób LGBT to istnieje w przestrzeni publicznej i nie do porównania jest wsparcie takich postulatów jak na przykład związki partnerskie, równość małżeńska czy prawo do adopcji dzieci jest zdecydowanie wyższe w społeczeństwie niż jest to zawarte w prawie, więc generalnie ten postęp społeczny zdecydowanie bardzo mocno wyprzedza wolę polityczną i od kilku lat i organizacje, i społeczność, i osoby sojusznicze odrabiają tą, powiedzmy, pracę domową z politykami centrowymi, czy lewicowymi, czy liberalnymi do tego, aby te postulaty osób LGBT były widoczne. Natomiast, jak wspomniałeś, szanse marne na to, żeby ta zmiana nastąpiła na lepsze przy obecnych rządzących, ale też z kolei musimy pamiętać, na ile praworządność jest związana z prawami różnych mniejszości, różnych grup wykluczonych czy dyskryminowanych, że dopóki być może nie odbudujemy tego państwa prawa, dopóty te zmiany w prawie będą trudniejsze i przykładem powiązania państwa prawa i praworządności do tego, jak może następować regres w prawie, może być prawo do przerywania ciąży, że gdy mimo braku jakiejś zmiany na poziomie legislacyjnym, to instrumentalne traktowanie Trybunału może powodować to, że pewnej grupie w Polsce jest gorzej.
Kiedy mówisz o tym, że poparcie społeczne dla równouprawnienia, które powinniśmy tu mieć już dawno temu, wzrasta, to jest oczywiście pocieszająca informacja. Pytanie, czy obecnie rządzący w ogóle zwracają na to uwagę i dlaczego nie daje im to do myślenia. Ale kiedy mówimy też o takim oddolnym oddziaływaniu, o próbie zmiany świata właśnie oddolnie, no to jest kilka jaskółek nadziei, tak mi się wydaje. Po pierwsze, kwestia praw osób LGBTQ+, szturmem wdarła się do popkultury. Książki, muzyka, film, teatr, wszyscy ci artyści mówią o tym, apelują, to już nie jest temat tabu. Widać, że są sojusznikami w przeważającej większości osób LGBTQ+. No a przecież dzięki temu taka postawa dociera do coraz większej grupy rzeszy odbiorców. Druga sprawa to jest rosnąca liczba sojuszników. Kiedy bierze się udział w marszach równości, w paradach, widać, że idą w nich nie tylko osoby nieheteronormatywne, ale także osoby heteronormatywne, rodziny z dziećmi, rodzice osób nieheteronormatywnych. Ta wspólnota się powiększa. Więcej, wkrótce wybory, w których po raz pierwszy głosować będą osoby młode, które deklarują się jako nieheteronormatywne, mające takich znajomych i rozumiejące, że równouprawnienie jest prawem podstawowym. Czy ty też widzisz tutaj jakąkolwiek nadzieję w tym?
Tak, widzę ogromną nadzieję w tym młodym pokoleniu. Mniej nadziei widzę w aktywności takiej politycznej, czy przy podejmowaniu tych wyborów, podczas wyborów. Natomiast ten fundament, ta podstawa taka do zmiany społecznej jest w Polsce już dawno przygotowana. I to i rosnąca liczba sojuszników, i widoczność osób LGBT w mediach, i w przestrzeni publicznej, i jakby rozwój społeczności w tym, w jaki sposób się sama organizuje. To jest super podstawa do tego, żeby to prawo zmienić, ale musimy mieć partnerów, z którymi możemy to prawo zmienić na lepsze. Jakiekolwiek próby oddziaływania na tych ludzi i polityków, którzy obawiają się z jakiegoś powodu, łączenie postulatów osób LGBT będzie niezwykle pomocne. Jak w ostatnich miesiącach widzimy jakąś wstrzemięźliwość na przykład Donalda Tuska w opowiadaniu się zarówno o promieniem osób LGBT, to jest pole, gdzie my jako społeczność, jako organizacja obywatelska możemy i powinniśmy naciskać w następnych latach.
Tak, to wydaje się być postawa zadziwiająca, zwłaszcza jeżeli bierze się pod uwagę te sondaże, o których wspominaliśmy. Widać, że w społeczeństwie jest zdecydowana większość popierająca taką deklarację, więc trochę to przynajmniej dziwi. No dobrze, to jeszcze chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, która ma związek z sytuacją osób LGBTQ+, w Polsce, ale być może już nie tylko i wyłącznie z osobami, które są urodzone w Polsce, mają polskie obywatelstwo, ale także z uchodźcami. Od pewnego czasu w Polsce schronienia szukają także osoby LGBTQ+, z Białorusi, z powodów oczywistych, i z Ukrainy, również z oczywistych powodów. I teraz tak, czy twoim zdaniem Polska staje tutaj na wysokości zadania? Albo inaczej, czy te osoby mogą czuć się tu bezpieczne? Czy nasz kraj będzie tylko przystankiem i będą musiały pojechać dalej? Dlatego, że w Polsce, mimo że nie spadają tu bomby, mimo że nie wsadza się przeciwników politycznych do więzień, to jednak bycie osobą nieheteronormatywną jest znaczne, biorę to w bardzo szeroki cudzysłów, ale tak jednak jest niestety przy tej władzy i w naszych realiach, no, duża trudność.
Z naszej praktyki pracy na rzecz osób uciekających od wojny albo z Białorusi, to jednak widzimy, że traktują Polskę jako kraj tranzytowy, co nie jest dziwne ze względu na to, w jaki sposób w Polsce są poszanowywane różne grupy mniejszościowe. No i to nie dziwi, bo też część osób, którzy przekraczają granice z Ukrainy do Polski, to lądują w miejscach, gdzie nieraz to są tak zwane strefy wolne od ideologii LGBT, czy strefy wolne od LGBT, i no, nie jest to miejsce przyjazne, że po pierwsze te osoby uciekające przed wojną muszą też pamiętać o tym, że nawet nie pamiętać, ale myśleć o tym, na ile ich prawa będą tutaj chronione, i jeśli państwo tej potrzeby nie uspokaja, no to ewidentne jest to, że będą szukać miejsca, które być może jest dla nich przyjaźniejsze, i na pewno jest tak, że głównie organizacje społeczne, w tym KPH, skupiają się na pomocy osobom LGBT i osobom interpłciowym, ze względu na to, że mężczyźni w wieku mobilizacyjnym teraz nie mogą przekroczyć ukraińsko-polskiej granicy, to mimo wszystko to kryterium, na ile moje prawa są w tym państwie zabezpieczone, mimo że na bardzo podobnym poziomie jest prawodawstwo w Ukrainie, to jednak ma wpływ na to decyzję, czy w Polsce pozostać, czy nie. Jeśli chodzi o postawy polski rządu, to ta perspektywa osób z grup mniejszościowych nie jest niestety brana pod uwagę i ten ciężar do pomagania i docierania do grup zagrożonych z innych powodów niż wojna leży na barkach społeczeństwa obywatelskiego i organizacji, które działają na rzecz pewnych grup. Tu są nie tylko osoby LGBT, ale też społeczność romska albo osoby innej narodowości niż ukraińska. To są też, jak wspominałeś, Białorusinki, Białorusini i osoby uciekające z Rosji. Więc jak popatrzymy na całość tej grupy i zobaczymy, że pewne z nich mają jakieś szczególne potrzeby, no to wtedy nie są one jakby uwzględniane przez pomoc taką ogólnopolską, powiedzmy.
Zapytam cię jeszcze, jeżeli mogę, bo jesteś osobą urodzoną w Ukrainie, mieszkasz w Polsce od wielu lat, ale masz przecież na pewno kontakt ze społecznością LGBTQ+ w Ukrainie. Jeszcze jeden bardzo ważny wątek, który być może nie do końca się bezpośrednio łączy z sytuacją osób nieheteronormatywnych w Polsce, natomiast no, jest niezwykle ważny w kontekście tego, co się wydarza od 24 lutego. A co z sytuacją osób trans w Ukrainie?
No, sytuacja osób trans w Ukrainie generalnie jest, wiadomo, trudna. Teraz to jest jeszcze pogłębione, ta trudność jest z powodu wojny. Mówimy tutaj i o braku dostępu do leków, które osoby transpłciowe czy interpłciowe na co dzień przyjmowały i teraz nieraz tego dostępu do służby zdrowia nie ma. Też osoby mające w dokumentach oznaczenie płci jako męskie nie mogą przekraczać granicy, więc organizacje społeczne w dużej mierze wzięły na siebie zadanie zabezpieczenia podstawowego bezpieczeństwa i mimo wszystko dostępu do leków w regionach, gdzie ta sytuacja jest bezpieczniejsza. I gro organizacji LGBT w Ukrainie, czy też organizacji na rzecz osób transpłciowych obecnie organizuje miejsca schronienia w zachodnich częściach kraju. My z kolei i różne paneuropejskie organizacje pracują nad tym, aby ten dostęp do leków, do hormonów był ułatwiony dla osób, którzy z tego korzystają po ukraińskiej stronie granicy.
Na koniec pytanie o Polskę. Znowu wracamy do naszego pięknego kraju. Przed nami czerwiec, miesiąc, w którym walczymy o równość. Przed nami kilka spotkań na paradach równości i Pride Week w Poznaniu. Chciałem cię na koniec zapytać, Sława, czy wy na przykład zamierzacie zaprosić na te wydarzenia w różnych miastach polskich polityków i przekonać ich do tego, że to już jest najwyższy czas, żeby nie tylko Polska przestała zajmować to haniebne 43. miejsce w rankingu Igli Europe, ale też, żeby osoby nieheteronormatywne miały w naszym kraju takie same prawa jak osoby heteronormatywne.
Tak, jak najbardziej. Pracujemy zawsze i codziennie na tym, aby móc rozmawiać z politykami, też przy okazji Marszów Równości, gdzie ta widoczność osób LGBT i sojuszników, sojuszniczek jest ogromna. Zapraszamy każdego i każdą do tego, aby się pojawić i bezpośrednio usłyszeć od społeczności, jakich praw chcą, żeby mimo wszystko zostać w Polsce i czuć się tutaj bezpiecznie. Też już nie jest żadną nowością, że politycy na marszach równości, na paradach równości się pojawiają, natomiast powinniśmy to grono powiększyć o tych ludzi, którzy albo są niezdecydowani, albo są niezdecydowani w jakimś otwartym popieraniu postulatów organizacji społecznych czy ruchu osób LGBT, aby przyszły i doświadczyły tego, czego my chcemy i jaką Polskę chcemy widzieć za lata.
Tak mówi Sława Melnyk, dyrektor zarządzający kampanii przeciw homofobii w Polsce, który był dziś gościem 8.10. Dziękuję ci bardzo i życzę sobie, tobie i nam wszystkim, żebyśmy, kiedy będziemy po raz kolejny rozmawiali w naszym programie, mogli już świętować to, że Polska powoli, ale jednak przesuwa się ku górnym pozycjom w rankingu, gdy chodzi o prawa osób nieheteronormatywnych i umiejscowienie ich w prawie krajowym.
Dokładnie tak jest. Tego wszystkim nam życzę.
Dziękuję Ci bardzo. To była 8.10 we wtorek. Michał Nogaś. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.